Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy radiosłuchacze, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z telewizji Trwam z godziny 18.15. Socjologiczne spojrzenie na KOD, czyli na Komitet Obrony, Ochrony Demokracji. Naszym gościem pozostał nadal pan poseł, profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa, socjolog z wykształcenia i z umiłowania. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Cieszę się, witam serdecznie radiosłuchaczy. Dziękuję księże Janusz, ojcze Januszu, za zaproszenie.
My się cieszymy, bo ten wieczór jest szczególny, bo panie profesorze, chcemy pozbierać, że tak powiem, myśli z telewizyjnego programu, bo teraz jest nasza większa, myślę, liczba przed radioodbiornikami w całej Polsce i nie tylko w świecie, bo nawet dzisiaj dzwonił pan po południu, muszę się przyznać, z Indii. I słucha nas, słucha Radia Maria przez internet w Indiach. 35 stopni jest tam pogoda lata, ale to nie będziemy tu o pogodzie, tylko właśnie o tych spojrzenie socjologa na to, co nazywamy kodem. No i tak, kończące się już wybory uzupełniające do Senatu. Ciekawi nas, czy pani Maria Anna Anders będzie senatorem. No i w ogóle też, jak to mówimy, nie lubię tych angielskich zwrotów, ale to hejtowanie, tak, które wyniknęło na skutek jak na razie niewiadomej tutaj sytuacji, jeśli chodzi o wybuch opony w limuzynie prezydenckiej. Więc bardzo proszę tytułem wstępu, panie profesorze, umieścić nas w problemie.
Na samym początku to jednak, ojcze Januszu, pozwolę sobie zwrócić się w bardzo ciepłych, serdecznych słowach podziękowania dla patriotycznego Podlasia. Tak się składa, że w ostatnich tygodniach Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości odwiedzał z dużą częstotliwością Podlasie, Łomże, Siedlce, regiony wokół tych miast, po to, żeby wraz z Podlasiakami, z Polakami mieszkającymi w tym regionie Polski, który znany jest z niebywałej wiary, gorliwości wiary, ale też i pięknych postaw patriotycznych, rozmawiać o poparciu pani Marii Anny Anders w wyborach uzupełniających. I z tego, co wiem, a śpiesznie dostaję SMS-y z tego regionu, frekwencja zdaje się była dość duża, większa niż zwyczajowo w wyborach uzupełniających, sięgająca około 20%, ale chciałbym również powiedzieć, że przykładowo wyniki z komisji, chociażby w takiej miejscowości jak Burzyn, wyglądają następująco, że pani Anders dostaje 162 głosy, jej główny konkurent 44 głosy. Zdaje się, że chociażby w tej małej miejscowości jest to czterokrotne przebicie. Oby tak było w całym regionie. Cieszę się z tej postawy mieszkańców Podlasia. Myślę, drogi ojcze, że wydarzenia sprzed doby związane z wypadkiem prezydenta, szczęśliwie bez żadnych ofiar w ludziach, był również czynnikiem mobilizującym. Podobnie zresztą jak sama działalność KODU, Komitetu Obrony Demokracji, który to komitet wydaje się wznieca emocje bardzo negatywne i złe emocje. Wobec powyższego ta większość Polaków, którzy idą w sukurs zmianom, które proponuje rząd pani premier Szydło, daje świadectwo temu, że nie zgadzają się na taką demagogię KOD-u. Dorzucę może jeszcze trzy komisje z Podlasia, dając radiosłuchaczom szansę bardzo świeżutkiego wglądu w to, co się na Podlasiu dzieje.
Bo wybory są zakończone.
Tak, wybory zakończone. O 21.00 nic
nie łamiemy.
Nie łamiemy żadnej ciszy wyborczej. Miejscowość Burzyn już poinformowałem. Pani Anders 162 głosy, główny konkurent Bagiński 44. W Grajewie pani Anders 122 głosy, konkurent 94, miastkowo 250 do 63, w drugiej komisji w Grajewie 80 do 85. Zatem zdaje się, że mamy dobry wgląd w sytuację, która chyba przyniesie sukces pani Annie Anders. Wracając do przedmiotu naszej dzisiejszej wieczornej rozmowy, zastanawiamy się nad tym, czym jest KOD. Komitet Obrony Demokracji, próbujemy go rozkodować. Czynimy to w sposób jak najbardziej zobiektywizowany, merytoryczny, próbujemy oszczędzać emocje, chcąc przyjąć takie oto założenie, że emocjonalność niekiedy wprowadza na manowce myślenia. Dlatego też proponuję radiosłuchaczom przyjrzenie się Komitetowi Obrony Demokracji, który od 1 marca został stowarzyszeniem, wpisany w rejestr stowarzyszeń w Rzeczypospolitej, jako stowarzyszeniu, które należy analizować przez pryzmat związków, które posiada z strukturami, jeśli tak, to jakimi strukturami, i ta nasza analiza obejmuje dwojaką perspektywę, perspektywę wewnątrzkrajową, z jakimi strukturami KOD jest powiązany, i analizę zewnętrzną, to znaczy jakie siły zewnątrz, na zewnątrz kraju są zainteresowane w tym, żeby taki podmiot życia społeczno-politycznego, jakim jest Stowarzyszenie KOD, wspierać, inspirować, pobudzać, współpracować z nimi, czyli siły zewnętrzne. Następny poziom związków strukturalnych to jest oczywiście poziom graczy ekonomicznych, czyli pytanie o to, jakie siły ekonomiczne, gospodarcze, kapitałowe są zainteresowane w tym, żeby struktura Stowarzyszenia KOD-u funkcjonowała i nabierała takiego, a nie innego charakteru i takich, a nie innych kierunków swojego działania. I to jest jeden z elementów naszej analizy, czyli związki strukturalne. Drugi poziom analizy to jest próba przyjrzenia się temu, jakie interesy chroni KOD, komu zagraża zmiana proponowana przez panią premier Szydło i Zjednoczoną Prawicę, ale również proklamowaną i wyrażaną przez pana prezydenta powielokroć budowana wspólnota i więzi. Komu zagraża ta koncepcja? Wobec powyższego, w czyim i w jakim interesie możliwe jest działanie KOD-u, bądź wbrew czyim i jakim interesom. I rozpatruję to przykładowo, ojcze, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeanalizować. Takie trzy ścieżki analizy. Ekonomicznej, militarnej i aksjologicznej. Ekonomicznej, czyli jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadzi ustawy dotyczące ekonomii, biznesu, bankowości, ustawy o opodatkowaniu banków, ustawy o opodatkowaniu sklepów wielkopowierzchniowych, ustawy dotyczące ściągalności VAT-u. To przecież jest element, który wyzwala pewne namiętności i napięcia u naszych adwersarzy, mówiąc inaczej, przeciwników, których portfel przez to w jakiś sposób będzie narażony na mniejsze zyski. Wobec powyższego naruszenie tego status quo ekonomicznego z pewnością jest związkiem przyczynowo-skutkowym. Drugi element to jest ten wątek, czy ten filar związany z aspektem dotyczącym koncepcji militarnych. Nasza afiliacja z NATO, mocniejsze sprzęgnięcie, zsynchronizowanie działań koncepcji obrony kraju w oparciu o ścisłą współpracę z NATO i zbliżający się szczyt NATO w Warszawie. Następnie stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce, czy wreszcie trzeci element mający niebywale istotne znaczenie, powrót Polski do kraju przodującego w regionie, w Grupie Wyszehradzkiej, i oto Polska i jej głos, ale również i nasze zdanie, stanowisko jest brane pod uwagę zarówno przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej i uznawane za wiążące, jak i, co jest jest zupełnie oczywiste, traktowane przez Unię Europejską jako coś, co może burzyć dotychczasowy dobrostan pewnego błogostanu Polski mało znaczącej, Polski będącej powiedzmy takim podnóżkiem Europy, a nie podmiotowym krajem w Europie, to te przyczyny powodują, że na zewnątrz kraju wzniecają się rozmaite siły czy grupy, które wolałyby mieć Polskę dalej na kolanach. I to jest znowu związek przyczynowo-skutkowy. I trzecia rzecz, którą być może nasi radiosłuchacze nie do końca uzmysławiają sobie, ale rzeczą niebywale ważną teraz jest ustawa dotycząca wspomagania rodziny, traktowania rodziny jako fundamentu rozwoju społecznego, jako inwestycji w pewną przyszłość nie tylko kraju jako takiego, ale narodu, czyli ustawa 500+. No. Jej owoce niebawem zaczniemy odczuwać, 1 kwietnia pierwsze wypłaty. Z reguły tak to bywa, że bliższa koszula ciału. Jak ludzie zaczną odczuwać te 500 zł w portfelu, zaczną umiejętnie dysponować tymi pieniędzmi, wzmacniając budżet rodzinny, a jednocześnie budując pewne plany rozwoju, edukacji dzieci, tworzenia pewnych koncepcji na to, jak nasza rodzina będzie funkcjonowała przy nowym budżecie, to wytrąci z ręki argumenty wszystkim tym, którzy dzisiaj zasilają szeregi KOD-u. W związku z czym uderzenie w ten aspekt rodziny ma niebywałe znaczenie dla tych, którzy toczą z nami nieustannie od wielu lat wojnę cywilizacyjno-kulturową.
Wejdę słowo, panie profesorze, może zapomnę później, chociaż nie chcę przerywać, że są ciekawe badania socjologiczne, myślę, nie socjologiczne, ale te takie, no, normalne, prawda? Na co wykorzystane będą te pieniądze? I wiem co, że panie profesorze, jeżeli pamiętam, prawie 50% będą na właśnie dzieci. Tam 30% mówi, że być może jeszcze tam na jakieś inne rodzinne, a tylko 4% powie, że nie wie na co, prawda? Więc to też jest charakterystyczne, bo jak mówiono, pan słyszał wcześniej, że będzie to przemieniane na alkohol, na zabawę, na to, na tamto, do dzieci nie trafi. I okazuje się, że większość właśnie celowościowo potraktuje te dodatki.
Ale ojcze, zwraca ojciec uwagę na bardzo ciekawy wątek, a mianowicie w naszej rzeczywistości komunikacji masowej, medialnej, mamy do czynienia ustannie z dwiema strategiami. Strategii destabilizacji i strategii dezinformacji. Strategia destabilizacji związana jest z budowaniem poczucia zagrożenia, niepewności, chaosu, braku wiary w rzetelność tych, którzy sprawują władzę na przykład. Te pisiory nic nie umieją, ci ministrowie są mało rozumni, ustawy są kiepskie i w ogóle beznadziejne. Zauważcie, drodzy radiosłuchacze, że od pewnego czasu nic innego nie słychać z ust opozycji parlamentarnej, jak tylko wskazywanie na fatalny sposób sprawowania władzy przez PiS. Podczas gdy fakty temu przeczą. Zarówno wskaźniki ekonomiczne, ostatnio przywoływane przez ministra rozwoju, wicepremiera Morawieckiego, jak i ministra finansów, skarbu, Pawła Szałamachę, mówią, że w ostatnim okresie mamy 2-miliardową zwyżkę w budżecie, że okazuje się, że firmy polskie i przemysł polski nie zwija się, tylko rozkwita, że mimo nieustannych negatywnych opinii dotyczących chociażby ustawy 500+, wskazującej na to, że niby wyrodnia matka, jak dostanie owe 500 zł, to na tylko te 500 zł na jedno dziecko, a mimo że ma dwoje czy troje, to nie podzieli się z tym drugim czy trzecim. No przecież to są absurdy. Macierzyńska troskliwość obejmuje każde dziecko. Pierwsze, drugie czy trzecie. Jeśli pierwsze jest już poza wiekiem, w którym dostawałoby owe 500 zł, przypada to drugiemu dziecku czy trzeciemu, to przecież wiadomo, że te 500 zł jest na całą trójkę, a nie tylko na jedno.
Gdzieś tam słyszę komentarz osoby niby inteligentnej, bo mającej tę wizję tytuł. Nie pamiętam po nazwisku, ale to chodzi mi o obraz. I mówi, że ma taką w wyobraźni taką rodzinę sześcioosobową, no taką powiedzmy no, na granicy takiego pewnego, prawda, życia, no bym powiedział, no takiego ubogiego, no ale co oni zrobią nagle z 2500 zł? Co nagle, prawda, jak będzie wykorzystane? No, no to ja bym powiedział, że te osoby, te rodziny, co mają kilka, są jakieś, nie wiem, niemyślące, niepatrzące realnie na rzeczywistość. Oczywiście padło pytanie, ile pan ma dzieci? On mówi jedno, prawda?
Natomiast ojcze, i tutaj znowu jest pewien paradoks, że oto wszyscy troskliwcy zastanawiają się nad tym, co z tym nagłym przypływem gotówki zrobi ta rodzina, a jakoś do tej pory zabrakło im wrażliwości na to, jak tam rodzina mogła przetrwać z tak niewielkim budżetem własnym. To tutaj tej wrażliwości nie było. A teraz wglądanie w budżet rodzinny po pozyskaniu tej dopłaty świadczeń 500 zł, to wszystkich to jakoś tak inspiruje do tego, żeby przyjrzeć się, co oni z tym zrobią. Zrobią to, co uznają za słuszne. Takie jest ich prawo, matki i ojca, tak? I nie patrzmy im w portfel, bo wiedzą doskonale, czego potrzebuje ich rodzina i dzieci w tej rodzinie. Ale wracając do kwestii dotyczącej kodu, przypomnę, że próbujemy dokonywać analizy w tym chaosie informacyjnym i dezinformacyjnym w perspektywie związków strukturalnych kodu z rozmaitymi siłami wewnątrz i zewnątrz kraju, z różnymi związkami przyczynowymi, które skutkują określonym zachowaniem kodu. I teraz trzeci element, pewien kalendarz zdarzeń, czyli czynniki pobudzające tak jakby struktury kodowskie do tego, żeby wylegać na ulicę. I zauważcie Państwo, że to nie jest tak, że kod po prostu podtrzymuje bardzo wyraźnie stałą dynamikę swoich deklaracji mówiących o kłopocie z demokracją w Polsce, tylko są takie, powiedziałbym, erupcje, tak jakby śpiący wulkan co pewien czas wyrzuca z siebie lawę. I oto pojawia się okoliczność, której mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym. Kot wylewa ze swojego gorącego epicentrum żar parzący Polskę. Druga okoliczność. Mamy ustawę o służbie cywilnej. Kot znowu reaktywnie działa wobec tego. Pojawia się Święto Żołnierzy Wyklętych. Kot działa reaktywnie wobec tego, plugawiąc, odbierając wyklętym prawo do miana bohaterów, wskazując również ich poprzez rozmaite medialne wrzutki, wpisując ich w narrację z lat 50., jakoby byli zbrodniarzami w ówczesnej Polsce. IPN i próby odtajnienia teczek IPN-owskich i oto w awangardzie kodu idą ludzie z plakatami tajnego współpracownika, donosiciela, który złamał biografię wielu ludzi. O tych biografiach się milczy, a o zasługach tajnego współpracownika peany chwalebne się wznosi. Czyli nieustanne relatywizowanie wartości, podmienianie prawdy fetyszami prawdy i sianie dezinformacji. Powiedziałem, że jednym z elementów, wcześniej o tym mówiłem, jest destabilizacja. I ta destabilizacja to jest kompromitowanie, plugawienie, oczernianie, prześmiewanie rządu, autorytetów pana prezydenta. Dezinformacja jest to sytuacja, w której chociażby wykorzystuje się rozmaite mechanizmy socjotechniczne ku temu, żeby ludzi wprowadzić w pewną dezorientację dotyczącą tego, z czym mają do czynienia. W efekcie zatem, jeśli powiedziałem o powiązaniach strukturalnych, to oto minister Błaszczak proponuje rozważenie ustawy zmieniającej uposażenie emerytalne byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, na co natychmiast reaguje KOT, próbując oponować przeciwko temu. Wobec powyższego pojawia się pytanie, na ile jest to naturalna troska kodowców o wszystkie grupy społeczne i zawodowe, a na ile jest to pobudzane zewnątrz, pobudzane przez struktury dawnych postesbeckich służb, czy też postkomunistycznych służb, które dominowały w systemie
minionym. Ale młodzież z językiem młodzieżowym takim troszkę, to by się pytała, nie? Panowie, kto albo co was nakręca? Co dokładnie nakręca, czyli no, daje ten taki power, prawda? Power, tą moc, żeby działać, bo to też trzeba się zorganizować, trzeba trud poświęcić na spotkanie. Ja słyszałem, że tam też parę groszy się daje, nie takie parę, ale są zbierane do puszeczek pieniądze na tych spotkaniach, więc to też ciekawe, że, bo to, czy to są tylko sieroty po PO, które na przykład nie utożsamiają się teraz z platformą, która przegrała, czy to jest, panie profesorze, może, mówiąc jeszcze ściślej, może jakieś takie połączenie PO, SLD?
Znaczy, ojcze, gdy
czy ktoś to badał?
Mówią o tych związkach strukturalnych, to oczywiście nie jest absolutnie żadną tajemnicą. Wprost przeciwnie, na marszach kodowskich w pierwszym szeregu pojawiają się liderzy partii opozycyjnych, którzy również deklarują w rozmaitych zapiskach internetowych, na Facebooku, na Twitterze, swoje sympatie i współpracę, ścisłą współpracę z kodem. Wobec powyższego nie sądzę, żeby to była tylko i wyłącznie współpraca oparta na dobrym słowie czy dawaniu swojej facjaty w pierwszym rzędzie manifestujących. Zakładam, że struktury, ale również i środki ku temu potrzebne są generowane właśnie poprzez związki strukturalne. Jeśli powiedziałem o strukturze, to również należy uwzględnić poziom gry ekonomicznej. Wobec powyższego pytanie o źródła finansowania partii Nowoczesna.pl, źródła finansowania, o którym słyszeliśmy powielokroć, a wygłaszał sam na ten temat rozmaite komentarze lider Nowoczesnej.pl, nie do końca są czytelne i jasne. Wobec powyższego pytanie o afiliację między kodem a Nowoczesną, które wydają się być oczywiste, sięgają również pytania o przepływy finansowe między tym, co posiada Nowoczesna, a co realizuje KOD. I jeśli mówimy o finansowaniu, to ja mam wrażenie i warto, żebyśmy również spróbowali zadać sobie pytanie i poszukali odpowiedzi na to, czy działania kodowskie nie są działaniami, które w tym momencie są bardzo na rękę wielkim graczom politycznym w Europie i na świecie. Pytam zatem o zewnętrzne wpływy i oddziaływanie na poczynania kodu, środowisk zarówno biznesu zagranicznego, jak i partii zagranicznych, na przykład z Niemiec. Przecież do niedawna jedną z bardziej umiłowanych i takim pupilkiem niemieckim w Polsce, no przecież wiadomo, że była Platforma Obywatelska i jej nieodżałowany przywódca Donald Tusk, którego w ostatnich dniach reaktywuje się i znowu prasa niemiecka zastanawia się, czy aby nie powinna go namaścić ponownie na lidera życia politycznego w Polsce, czy to na funkcji premiera, czy też rozważa kwestię kandydatury pana Tuska na prezydenta Rzeczypospolitej. To przecież samo z siebie nie wypływa. To nie jest pustosłowie proponowane przez niemieckich analityków, którzy opisują w prasie rozmaite warianty i strategie rozwoju sytuacji w Polsce, ale pokazują pewną marszrutę, którą może podążać ta czy inna siła wewnątrz kraju. Podobnie zresztą jak pojawia się pytanie o wpływy rosyjskie. Pamiętamy niedawną prezydenturę, która była realizowana w potężnym cieniu Rosji i doskonale wiemy, jaki był skład generalicji, jaki był skład BBN-u i tych, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo kraju. Dzisiaj oczywiście z wielkim zaskoczeniem dla mainstreamowych mediów generalicja kształcona na Woroszyłowce, kształcona w Moskwie podaje się do dymisji i oto leją się krokodyle łzy. No, zdaje się, że wreszcie dochodzimy do sytuacji, w której ta transparentność tego, kim się jest i z jakiego nadania się wywodzi ten, który piastował określoną funkcję, staje się coraz bardziej czytelne i to jest niezbędne dlatego, żeby dokonać zmian w Polsce. Wobec powyższego pytanie o wpływy rosyjskie na działania w szerokim aspekcie nie tylko KOD-u, ale również opozycji, która mieni się dzisiaj opozycją totalną. No i wreszcie przecież wiemy doskonale, że Unia Europejska jako pewna wspólnota krajów jest bądź nie będzie zainteresowana takim, a nie innym scenariuszem w Polsce. Z pewnością jest zainteresowana scenariuszem osłabienia rosnącej pozycji Polski, jej coraz większego usamodzielniania się i sięgania po pewne poczucie samostanowienia w sensie politycznym, ekonomicznym, gospodarczym, ale również szeroko rozumianym cywilizacyjnym. A z drugiej strony ta sama Europa, którą mierzi mocna Polska, którą uwiera mocna Polska, będzie się dopiero liczyła z takim partnerem, który jest mocny, który ma mocne fundamenty. W związku z czym w interesie samych Polaków powinna być dbałość o to, żeby nasz kraj rozwijał się na potężny, mocny kraj w środku Europy, dumnych Polaków, a nie wprost przeciwnie. Wobec powyższego, jeśli pojawiają się siły, które są niezainteresowane budowaniem takiej siły, no to pojawia się z kolei pytanie o ich korzenie, o ich tożsamość, o ich interes, o co im zasadniczo chodzi.
Czyli właśnie, panie profesorze, no jeszcze tak dopytuję się, czyż pana wykład tutaj jest jasny, ale takim językiem obrazowym, jak pan uważa, oczywiście jako badacz, nie chodzi, że jakoś tam wróżbita, co przyniesie przyszłość, znaczy w co się kot przepoczwarzy, porównując do poczwarki, do motyla, jakim będzie ten motyl, co przyniesie przyszłość, czy to jest jakieś takie chwilowe, czy to będzie coś poważnego, co będzie budowało taką, no można powiedzieć, opozycję bardzo mocną, antyrządową, nawet bym powiedział prezydencką. Nie boję się tego słowa też użyć.
Myślę, ojcze Januszu, pytanie jest niebywale ważne, trudne, gdyż stawia wobec nas, radiosłuchaczy, pewne oczekiwanie. Kot się rozwinie podówczas, kiedy my się zlękniemy. Kiedy my skulimy ogony, pochowamy swoje piórka i pozwolimy im się panoszyć. Co to znaczy? Chciałbym powtórzyć to, co ojciec dyrektor powiedział na antenie telewizji. Nie siejemy nienawiści, nie budujemy antagonizmów, budujemy w oparciu o dobrą monetę, czyli jeśli chodzi o naszą reakcję, bo ja zamiast się skupiać nad tym motylem, jakim jest kot,
no i będę jest się taką skupiał larwą na razie.
Nad tygrysem, jakim my mamy się stać, tak? No tak? Mocnym, potężnym krajem dumnych Polaków w środku Europy. To moje oczekiwanie i moja nadzieja jest taka i pewne spekulacje socjologiczne, że zewrzemy szyki ci wszyscy, dla których hasło dobra zmiana jest oparta na realizmie ekonomicznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym. To znaczy, że zdajemy sobie sprawę, a jest nas niemało, że jest to możliwe, że wprowadzone propozycje zmian ustawowych już przynoszą nam jutrzenkę pewnych zmian, które niebawem przyniosą wymierne korzyści w skwantyfikowanych wartościach, mierzalnych, pieniędzmi, budżetem i produktem krajowym brutto, tak? Czyli tym wszystkim, co można będzie rzucić na szale argumentów. Proszę bardzo, to, co żeśmy zaproponowali, wprowadzili pewien reżim i on przynosi owoce i konsekwencje. Wobec powyższego mówię, nie bądźmy lękliwi, przedstawiajmy przede wszystkim argumenty i ten poziom argumentów musi być racjonalny, a nie emocjonalny. Niech nasi adwersarze po drugiej stronie przedłożą również swoje argumenty, które nie będą stekiem inwektyw czy nieprzychylnych słów, tylko koronnymi argumentami mówiącymi o tym, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Czy fakt, że mogą na ulicy demonstrować, czy fakt, że hejtują tak, a nie inaczej w sieci, jesteśmy z tego powodu oburzeni, jest nam z tym źle, źle się czujemy w Polsce, w której Polak wobec Polaka może tak niecne słowa artykułować w sieci, ale niestety ta rzeczywistość sieciowa jest anonimowa i ona pozwala czasami tchórzom na tego typu plugastwo.
Chociaż słyszałem dyskusję tutaj specjalistów i mówią, żeby nie przekraczali miary, bo to nie jest tak, że jest do końca anonimowo, że można, są ku temu możliwości i tak dalej, że można dojść. Oczywiście to jest dłuższe dochodzenie, ale żeby jednak no, nie czuli się bezkarni ci nie, bo ktoś ale tu ja mówi, że oni rozrabiacze. To nie są rozrabiacze, to
nie,
są
absolutnie
poważni.
Ojcze, nie, bo ja sobie przywołam chociażby nasze ostatnie spotkanie w Łomży, gdzie było spotkanie wyborcze pani Marianny Anders i jedna z uczestniczek w sposób bardzo nieparlamentarny, nieelegancki, chamski wręcz próbowała zerwać to spotkanie. W sieci państwo znajdziecie sprawozdanie z tego. To nie jest anonimowa postać. To jest postać osadzona w strukturach poprzez męża, w strukturach władzy w tym mieście, w tym regionie. Wobec powyższego napiętnowanie jej poprzez zidentyfikowanie postaci, to się dzieje w sieci również. Czyli zostały zrobione screeny rozmaitych, czyli zdjęcia dokumentujące wpisy poszczególnych facebookowiczów, twitterowców, którzy puszczają tweety w sieci pod imieniem i nazwiskiem. I można ich po prostu zidentyfikować, zobaczyć. W efekcie zatem przestali być anonimowi. Natomiast to, że ich pokażemy w sieci, jeszcze nie stanowi o mechanizmie wskazania naszej dezaprobaty dla tego zachowania. Należy je po prostu w sposób zmasowany wzmacniać. To znaczy zarówno my w domowej rozmowie, jak i w miejscu pracy, jak i w miejscu publicznej narracji możemy przywoływać te przykłady jako coś, na co nie ma zgody w naszej rzeczywistości społecznej i w naszym sporze politycznym.
No właśnie, ale jeszcze bym drążył, panie profesorze, ten temat motyla i tego tygrysa, bo to są dobre obrazy i troszeczkę bym przywołał może historię jako nauczycielkę życia. Historia z Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem, wygrana, pogrom powiedzmy w Krzyżaku i tak dalej, wiemy, każdy zna, ale potem niewykorzystana dalej szansa. Rozjechali się, jak się mówi, na żniwa. Bo przyszły żniwa, sierpień, rycerstwo poszło na prawo, na lewo, nie było zdobycia Malborka, nie było tego, żeby ostatecznie, to o czym chodziło o Krzyżak, nie porównuję teraz, że to jest Krzyżak. Czy właśnie społeczeństwo nie powiedziało tak, mamy premiera, mamy rząd, mamy prezydenta, no jeszcze złośliwie się śmieją, że tylko papieża nam brakuje, prawda? I co? Czy to czasem nie ma, że ten olbrzym nagle usiądzie, prawda? Powie, już dosyć, wystarczy.
Super refleksja, ojcze. Super refleksja, gdyż proces się nie dopełnił. Zmiana się jeszcze całkowicie nie dokonała. Jesteśmy na etapie, jakby nie było, dokonywania, powiedziałbym, dwóch unormowań. Unormowań legislacyjnych. I tutaj Sejm, i nie mam tutaj absolutnie żadnego poczucia nadmiaru pokory, bo sam w tym Sejmie jestem, więc mówię o tym, czego sam doświadczam. Pracujemy jak mrówki albo pszczółki, jak kto woli. Autentycznie praca mozolna, trudna, to, że po nocach, to dlatego, że tyle spraw jest do wykonania. I my dajemy przykład. Zjednoczona Prawica, parlamentarzyści po prawej stronie sceny politycznej, skrupulatnie, sumiennie, intensywnie i pracowicie wykonują swój mandat. I mam nadzieję, że to jest dobry przykład dla pozostałej części naszych zwolenników, że to jeszcze się nie dokonało, że jeszcze nie wszystko jest zrobione. Zostały powołane nowe osoby na piastowanie rozmaitych funkcji, stanowisk i tak dalej. Mamy wydarzenia związane z komendantem głównym policji, panem Majem. Mamy wydarzenia związane z odwołaniem 30 ambasadorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mamy wydarzenia związane z złożeniem wniosku o przejście w stan spoczynku części generałów w Ministerstwie Obrony. To wszystko się dokonuje, ale dokonuje się dlatego, że część kadry, która do tej pory sprzyjała poprzedniej koalicji rządzącej, zrozumiała, że koncepcje i strategie polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, militarne proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość będą trudne do realizacji przez nich. I tutaj chciałbym powiedzieć, że zachowują się racjonalnie, zachowują się sensownie, że ustępują pola. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że my musimy stworzyć przestrzeń dla nowych postaci, nowych kandydatów, nowych liderów i wesprzeć tych liderów, nawet w sytuacji tak zabawnej, jak okoliczność odwoływania dyrektorów stadniny koni w Janowie bodaj Podlaskim, gdzie sieć zawrzała. I oczywiście zawrzała reaktywnie, a po czasie okazało się, że spraw, które się nagromadziły dotyczące nieprawidłowości, dotyczące tak zwanego prywatnego rancza prezesa, sięgnęły spraw prokuratorskich. Czyli mam wrażenie, że my, drodzy radiosłuchacze, musimy również mieć większy poziom zaufania do tego, co Zjednoczona Prawica robi i proponuje. Nie powątpiewajcie Państwo w to, że my wiemy, o co nam chodzi. Nie powątpiewajcie w to, że rozumiemy ten proces i że wiemy, dokąd chcemy pójść. Nie jesteśmy matołki, które tam się dostały przez przypadek.
No. Aż mnie zamurowało, że to słowo słyszałem z ust pana profesora, bo wiem, jak to pan profesor teraz pięknie podsumował, chociaż można powiedzieć, że właściwie mógłby się pan zaszyć w swojej dziedzinie, w swojej tam ocenie, a tutaj taka jest szeroka perspektywa. Tylko właśnie mówię, bo ta historia o tyle, że mówię, bitwa jest wygrana i żebyśmy się w tym takim, no myślę, że naród, na tyle jest mądry, większość narodu, bo to nie całość jeszcze, że nie było tego upojenia, prawda, samym zwycięstwem, no bo to było zwycięstwo, bo powiedzmy sobie szczerze, no ta druga strona nie tak bardzo przegrała, a przewidywała, że nie uda się na przykład na dłużej tą Zjednoczoną Prawicę utrzymać, że na pewno będzie jakieś pęknięcie, że będą tutaj jakieś delikatne tarcia. To się im nie sprawdza, ale no, mówimy, licho nie śpi, jest takie przysłowie, więc tutaj wielka uwaga.
Ojcze, jesteśmy w pewnym procesie zmiany. Zmian gruntownych, zmian fundamentalnych. One wywołują napięcia. To jest tak, jakby takie tąpnięcie sejsmiczne, czyli zmienia się położenie pewnych potężnych obszarów Ziemi. To wywołuje określone wyzwalanie się gazów, ognia, dymu i tak dalej, i tak dalej. To samo jest w tej sytuacji. Głęboka zmiana w szeregach sprawujących władzę. Mamy nowego prezydenta, mamy nowy parlament, mamy nowe narodowe media. Zmierzamy ku temu, żeby rzeczywistość polska stała się transparentna, oparta na bardzo istotnych zmianach, powiedziałbym, pewnej idei, która nam przewodzi. Mówił o tym powielokroć prezydent. To są mi bardzo bliskie słowa, bo się z nimi utożsamiam. Budowanie wspólnoty, odtwarzanie więzi między Polakami. To, co czyni KOT, nie jest ani budowaniem wspólnoty, ani tworzeniem więzi między Polakami. Jest budowaniem antagonizmów na najgorszych z możliwych namiętnościach. W związku z czym zadaję sobie pytanie, kto jest tą postacią, która tak jakby sprawuje symboliczny albo faktyczny nadzór nad tym kodem. Sieć oczywiście jest pełna opisów tego, kim jest pan Kijowski, pokazujący jego dobre i złe strony. Warto wobec powyższego, mając tę sposobność, zaprosić pana Kijowskiego do tego, żeby spróbował uznać i zrozumieć, że to, co proponuje Zjednoczona Prawica, czemu chętnie daje poparcie coraz większa grupa Polaków, to jest budowanie wspólnoty.
No właśnie, tutaj patrzę, wpis w Polityce, jest pierwszy artykuł, nie wiem, czy pan profesor ma teraz wejście, ale Ryszard Makowski, to tylko nagłówek. Skłócanie społeczeństwa jest formą walki z Polakami. Ktoś nas z premedytacją osłabia i czas znaleźć na to antidotum. Bardzo ciekawy wpis.
Tak,
to, co pan mówił na początku, ta
destabilizacja. Jeśli mówimy o tym antidotum, to na to moja propozycja jest taka: mniej emocji, więcej racjonalizmu, więcej argumentów merytorycznych. Druga strona się spłoszy, bo po prostu tej kontrargumentacji merytorycznej nie będzie w stanie sprostać. Jednocześnie coraz większa świadomość nas samych, Polaków, że jesteśmy rzeczywiście w okowach dwóch sprzęgających się ze sobą strategii, o których przed chwilą mówiłem, a mianowicie destabilizacji i dezinformacji. O destabilizacji mówiłem dość dużo, teraz może o dezinformacji, gdyż jednym z elementów dezinformacji jest posiadanie tak zwanych agentów wpływu. Ci agenci wpływu są rozsiani w rozmaitych miejscach. I teraz, poczynając od mediów, to chciałbym zwrócić uwagę radiosłuchaczom, że jeśli przyglądają się mediom narodowym, jeszcze nie w pełni, ale widzą pewną zmianę narracji w programach Telewizji Polskiej, wielu Polaków mówi, mogę wreszcie to oglądać, tak po drugiej stronie mediów prywatnych zdaje się, że tamto rozejście się między interesem Polski a interesem tak zwanego mocodawcy, który finansuje ten kanał, tą telewizję, ten rozstęp jest coraz większy. Wobec powyższego mam wrażenie, że pytanie zasadnicze to jest pytanie o agentów wpływu w tych mediach mainstreamowych. Agentów wpływu. To nie jest kwestia taka, proszę państwa, że ja tutaj snuję jakieś teorie spiskowe, że oni są szpiegami, najemnikami i tak dalej. To jest pojęcie socjologiczne. Agent wpływu jest to postać, która ma wpływ na określony kawałek rzeczywistości społecznej. Poprzez media ten kawałek jest szalenie rozległy. Natomiast pytanie o to, czy intencją tego agenta wpływu jest budowanie dobra wspólnego, czy budowanie dobra osobistego. No i najczęściej odpowiedź jest jednoznaczna. Agent wpływu działa przez pryzmat dobra osobistego, które to dobro osobiste przesłania mu dobro wspólnoty. To jest pytanie tylko o wysokość apanaży. Jeśli jest gratyfikacja gaża wystarczająco duża, to wszelkie wątpliwości typu, a co to dla mnie Polska, przestają być ważne.
No właśnie. Próbujemy rozwikłać socjologiczne spojrzenie na kod i rzeczywistość nam współczesną. I tak jak pan profesor, niech to motto wybrzmi, powiedział, że skupiamy się na tym, żeby być bardziej aktywnymi niż na to, żeby się tylko bronić, prawda? To, co gdzieś jest też ciągle mówione, żeby na przykład dobra firma, czy na przykład w ekonomii, ostatnio był pan profesor u nas i mówił, że raczej ekonomia powinna się, żeby była bardziej stabilność niż dynamiczność. O, stabilność, wypłacalność, jeśli chodzi o na przykład banki, niż dynamiczność, szybkość, że czekamy na wzrost, na skoki, prawda, jakieś tam stabilność powoduje, że jesteśmy bardziej w czasie, prawda, wypłacalni i obrazowo też mówiąc, jakoś zauważani, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast może coś być szybkiego, nagłego, ale nie przynoszącego na dłuższy czas efektu. A tutaj mamy coś więcej, bo to nie są tylko banki i konta, tylko są ludzie, żywi ludzie, rodziny i wielkie nadzieje. Panie profesorze, prawda? Nie. Rozbudzono nam wielkie nadzieje i teraz trzeba te nadzieje wypełniać, spełniać.
No ja myślę nawzajem. Tak, że te dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to co leży po stronie tych, którzy zmierzali po władzę, czyli Zjednoczona Prawica, próbujemy wykonać należycie, będąc odpowiedzialnymi za dane słowo w kampanii wyborczej, jak i w wielu latach bycia w opozycji i spotykania się z Polakami, chociażby w czasie Polska Wielki Projekt, wielkie kongresy, wielkie spotkania programowe Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, czy to na Śląsku, czy to na Mazowszu, czy to na Dolnym Śląsku, podczas których to spotkań w rozmowie z Polakami uzyskaliśmy wiele podpowiedzi, czego oczekują, jakich zmian oczekują i próbujemy to wprowadzać w życie. Natomiast to ma, powiedziałbym, podwójną odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność rządzących, czyli nas, parlamentarzystów i tych, którzy trzymają ster władzy, ale również odpowiedzialność nas, którzy ich wybraliśmy. To nie może być tak, że państwa współudział w zmianie w Polsce ograniczy się tylko do momentu, w którym wrzuciliście kartkę do urny wyborczej i wysłaliście nas do tego Sejmu. Wasza odpowiedzialność jeszcze się nie skończyła. Mamy wobec was, my, parlamentarzyści i ludzie sprawujący władzę, również pewne oczekiwania i nadzieje, że jasno i klarownie i wyraziście będziecie artykułować, z czego jesteście, z czego nie jesteście zadowoleni, że w momencie, kiedy zmiany idą w kierunku pożądanym, to jesteście, tak jak to czynicie teraz, jesteście gotowi nam to powiedzieć, tak samo jak w sytuacji, w której coś się nam nie uda, powiecie o tym, ale pozwolicie również naprawić błędy po to, żeby skorygować ewentualne złe rozwiązania. Zatem musimy być w nieustannej komunikacji, zarówno ci, którzy nas wybrali, jak i ci, którzy zostali wybrani. Do tego służą parlamentarne dyżury, do tego służą wizyty parlamentarzystów w terenie, ale do tego służy również chociażby rozgłośnia Radia Maryja, gdzie państwo, a często słucham audycji naszego radia, gdzie państwo po wielokroć dajecie nam słowa otuchy, dajecie nam słowa wzmocnienia, za które w imieniu wszystkich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy dziękuję. Oczekujemy tego. Chciałbym, ojcze, powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która mnie osobiście bardzo, bardzo wzmacnia. Akcja naszego dziennika Módlmy się za parlamentarzystów. Ofiara modlitwy za drugiego człowieka, ofiara wsparcia modlitewnego jest chyba najserdeczniejsza, jaka może być. A poza tym, wiecie, jej moc jest nieodgadniona i może się zdarzyć tak.
Przychodzi, kiedy chce, można powiedzieć,
dokładnie,
kiedy jej potrzeba. Tak.
Dokładnie, że wtedy, kiedy my już mamy takie poczucie, że nosem oramy ziemię, bo już ta siła jest coraz bardziej nadwątlona, że raptem przychodzi takie wzmocnienie. Bo ja wiem, dla kogo to robię. I dwa przywołania. Robię to dla Polski. Robię to dla ciebie, Polaku, Polko. I co pewien czas mnie dopada taka myśl. Dla kogo ja to robię? Wobec powyższego, ojcze, to jest również pytanie i refleksja nie o mnie osobiście. Przecież ja jestem wśród parlamentarzystów. My tam spędzamy wiele godzin. Dyskutujemy o różnych sprawach. I nieustannie przewija się kwestia pracy na rzecz wspólnoty. To, co zwykło się nazywać dobrem wspólnym.
Tak. Panie profesorze, jesteśmy ciekawi, co nasi słuchacze na to. Oczywiście będzie wiele, myślę, głosów wzmacniających, ale też i pytających i czyniących refleksje w tym temacie. Pan poseł profesor Jacek Kurzępa, socjologiczne spojrzenie na kod i rzeczywistość naszą aktualną, która nas dotyka. Zapraszamy do telefonów 56 655 23 56 655 23 56, na zagranicy 56 655 23 30. 33 56 655 23 66 48 i z USA i Kanady dokładamy 0,11.
Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach bzu, może buciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, ty jest to. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto tak pod górę, tak pod prąd? Może to przeznaczenie.
Pytasz mnie, Andrzej Rosiewicz, a my już bieramy telefony i pytamy się o różne sprawy związane z tematem naszej audycji pana profesora Jacka Kurzępę, posła na Sejm także. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść z tej Boże. Strony Mariusz z Lubelskiego.
Witamy.
Otóż pan profesor się też pytał przed chwilą, dla kogo to pan robi. No na przykład między innymi dla mnie. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze bardzo zaintrygował mnie temat właśnie modlitwy za parlamentarzystów. To jest też, uważam, bardzo dobry pomysł i zawsze, kiedy tylko pamiętam, no to modlę się oczywiście za moich imienników z rządu, jak najbardziej, oczywiście za wszystkich parlamentarzystów jak najbardziej, natomiast za moich imienników głównie, prawda? Tak, to tak tytułem wstępu, a chciałem powiedzieć, żebyśmy też nie byli naiwni, żebyśmy mieli świadomość tego, że po prostu nie możemy myśleć życzeniowo na zasadzie takiej, oni na pewno nie mogliby tego zrobić, oni tego nie zrobią. Ponieważ uważam, nie wiem czy pan profesor się ze mną zgodzi, że niestety nie mamy do czynienia w 100% z ludźmi sumienia, którzy będą walczyć z nami na naszych zasadach, czyli jeśli uznamy, że walczymy na zapasy, to na zapasy, jeśli w judo, to w judo. Tutaj jest, widzę, taki bardziej styl walki uliczny. No właśnie, więc to chciałem powiedzieć i oczywiście trzymam kciuki za wszelkie dobre zmiany i za powodzenie tego
Dziękujemy. Dziękujemy panu Mariuszowi, tak? Z Lublina.
Tak.
Pozdrawiamy serdecznie.
No, ja również pozdrawiam.
Czyli imienników pan ma pana Mariusza Błaszczaka, pana Mariusza Kamińskiego na pewno.
Zgadza się, oczywiście. I właśnie za nich się no modlę.
Potrzebują dużo się.
Dokładnie.
Wszystkiego dobrego, dziękuję panu
dziękuję
bardzo.
Dziękuję wzajemnie.
Panie profesorze, bardzo proszę.
Dziękuję za te miłe słowa od radiosłuchacza, panie Mariuszu. No ma pan rację, no po drugiej stronie prawdopodobnie mamy do czynienia z na tyle przebiegłym przeciwnikiem, o ile przeciwnikiem bezwzględnym. Bo co do przebiegłości, to myślę, że nasz poziom percepcji życia społeczno-politycznego nie odbiega od tego, co potrafią oni, czyli kompetencyjnie w tym zakresie czytania pewnych mechanizmów socjotechnicznych, psychotechnicznych, manipulowania społeczeństwem, budowania iluzji, opierania się na dezinformacji, wzniecania mechanizmów destabilizacji, to pewno wiedzę posiadamy podobną. Natomiast z reguły najczęściej bywa tak, że z naszej strony pojawia się pewna wstrzemięźliwość, wynikająca jakby nie było z pewnego kanonu, pewnej, nie wiem, obyczajowości, pewnego postrzegania tego, co w życiu publicznym, politycznym, a prywatnym jest dozwolone, a co niedozwolone. My mamy jakieś opory, mamy jakieś zasady. Po drugiej stronie natomiast, chociażby w oparciu o to, co się dokonało po wypadku z limuzyną prezydencką, mam coraz mniej poczucia, że te formy i zasady po drugiej stronie obowiązują. Być może jest tam bardziej w cenie tak zwana wolna amerykanka niż jakaś szermierka w oparciu o zasady. Niemniej mnie się wydaje, że nie powinniśmy poddać się mechanizmom oddziaływania drugiej strony, jak być może gdzieś tam w pana literaturze znalazł się chociażby chiński myśliciel Sun Tzu, który w sztuce wojennej próbował przekonywać 500 lat przed naszą erą o tym, jak skutecznie prowadzić rozmaite gry wojenne, polityczne, to mówi, że najważniejszą umiejętnością w sztuce wojennej jest podporządkowanie sobie nieprzyjaciela bez walki. Wobec powyższego, bez użycia broni, bez wyprowadzania argumentów siły. To myślę, że ta nasza rozmowa dzisiaj i w telewizji Trwam, oparta na merytoryczności, argumentach, pewnej kategoryczności sądów, jest najlepszym orężem. Mało inwektyw, mało jakichś domysłów i spekulacji, a więcej wyartykułowanych wniosków, które wynikają z faktów, które do nas docierają. Wobec powyższego opisujemy fakty, pozwalając słuchaczowi je interpretować. Ja tego nie będę czynił, gdyż ja nie jestem tutaj od tego, żeby to interpretować i nadawać państwu mój ogląd rzeczywistości jako Jacka Kurzępy. Czynię to jako socjolog w oparciu o faktografię dostępną, starając się zachęcić państwa do tego, żebyście z tej faktografii wy wyprowadzali wnioski. I to może była przydługa troszkę sekwencja, a chciałbym ucieszyć państwa następnymi wynikami z Patriotycznego Podlasia i powiedzieć, że w Śniadowie pani Marianna Anders uzyskała 513 głosów, jej główny konkurent 227, w Kolnie natomiast pani Anders 773 przeciwko 644 głosom. Zliczywszy te 6 komisji, zaledwie 6 komisji. Na razie wynik jest taki. 1890 głosów pani Anders, 1157 pan Bagiński. Oby tak dalej.
Tak jest. A my odbieramy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Moronka. Witam serdecznie ojca prowadzącego i witam serdecznie pana, witam serdecznie gościa.
Witamy.
Szczęść Boże.
No, tak odnośnie ostatniego tematu, który gość poruszył, to mi się wydaje, że takie mam przeczucie, że pani Anders wygra, więc tego życzymy sobie. To też faktycznie by pokazało poparcie dla, dalej dla rządu. I po tym wypadku, który teraz prezydent miał, to taka myśl mi się nasunęła, że poprzedni chyba prezydent z naszego ugrupowania nie był tak omadlany, jak jest ten obecny. Więc tutaj ta łaska Boża, opieka anioła stróża, tak powiem, działa, robi swoje. Bo na pewno przez naród jest bardzo omadlany, więc no nie jest samotny i Matka Boża ma go też w swojej opiece. A tak dla uspokojenia to powiem, że poparcie społeczeństwa dla rządu jest. Jest, mimo tej dezinformacji ogromnej w mediach, w internecie, taki śmietnik, no nie wszędzie, ale śmietnik też nie informacje, ale jest, mimo tej paniki, gdzie się słyszy nawet po ludziach, że to, że tamto, że to, że tamto, zabierają, tu zabierają, to myślę, że musimy dalej trwać przy naszym wyborze, omadlać to wszystko i miałem jedno pytanie, teraz mi uciekło, nie będę czekał, aż mi się przypomni, także wszystkiego dobrego życzę. My dalej będziemy się modlić. Pozdrawiam ojca i szczęść Boże.
Dziękuję, tak panie Marcinie, pozdrawiamy rodzinkę całą. Wiem, że liczna jest, no, pamiętam z tych rozmów wcześniejszych. A ile pan ma dzieci?
Trójkę,
no właśnie, wiem, że to się nie
da. Trójkę. No, najstarsze ma 4 lata.
Tak jest. Pozdrawiamy gorąco w takim razie.
No, szczęść Boże, Bóg
szczęść Boże. Czyli panie profesorze, no, młody, szczęśliwy rodzic, nasz słuchacz. I ten optymizm taki, nie taki płytki, prawda, tylko oparty o fakty.
No ja myślę, że pierwsza rzecz, dziękuję za ten bardzo miły głos. I dwie rzeczy, które tutaj wynikają z niego. To jest to, że nasz rozmówca po prostu coraz bardziej będzie doświadczał na własnej skórze pozytywnej zmiany. Tak? Z własną rodziną. I tylko i wyłącznie radować się, że jest w was tak duży optymizm prokreacyjny jeszcze przed zmianą.
Najstarszy 4, czyli 2 lata i roczek, prawda?
Bo ja chciałbym przypomnieć, że były takie czasy w Polsce, gdzie ten optymizm prokreacyjny miał wymiar bardzo mocno patriotyczny. To znaczy, że rodziny miały pełną świadomość, że Polska ponownie będzie musiała wysłać mężczyzn do boju. W związku z czym nie tylko z miłości, naturalnej miłości obojga małżonków, mężczyzny i kobiety, rodziły się dzieci, ale również przez świadomość faktu, że co pewien czas Polska się wykrwawia i ta młodzież męska musi iść do boju. Daj Bóg, że tych czasów nie będziemy przeżywać i doświadczać. Teraz potrzebujemy z pewnością wielo dzietnych rodzin, bo ta zapaść demograficzna jest też faktem, a nie żadnym pozornym doświadczeniem społecznym, a bez waszych dzieci, bez dzieci naszych współrodaków, nasz kraj nie będzie się rozwijał.
Co tu dużo mówić, państwo dzisiaj wam pomaga po to, żebyście wy potem państwu pomagali, prawda? W Jasne. Sensie jako młodzi, jako Polacy, społeczeństwo.
Jest... Ale jeśli mogę, ojcze, zanim ten telefon, tak. Bo chciałbym od bardzo mojego serdecznego przyjaciela, a jednocześnie anonimowego informatora przekazać wspaniałe informacje. Powiat i miasto Zambrów. Hurra Zambrów, gratuluję wam. Pani Anders 3768 głosów, pan Bagiński 1966.
No, pani Anna Maria Anders była ostatnio na audycji, panie profesorze. No. W czwartek u nas.
Proszę bardzo.
Miałem przyjemność prowadzić, no i rzeczywiście wspomnienia o wspaniałym ojcu, ale nie tylko.
Tak jest.
Jej życie. Jest telefon, halo, prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni z Katowic, ale bym nie chciała się przedstawiać kto.
Dobrze, ale słyszymy, że o spaniu.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, dobro musi w Polsce teraz zwyciężyć. I zaraz mi się przypomniał Stary Testament, jak Mojżesz wspierał swoich tych, co walczyli Amalekitami i Izrael. Jak trzymał ręce w górę, Izrael miał przewagę. jak znowu ręce mu opadły, znowuż ci mieli przewagę. I także wzmocnili mu kamieniami, żeby trzymał do rana te ręce. I teraz to dorównanie, że my musimy wspierać rząd modlitwą. Bo jeżeli opuścimy się w modlitwie, zło zwycięży. A nie możemy pozwolić, żeby zwyciężyło zło, ale dobro. Święty Jan Paweł II pomoże nam w tym.
Dziękujemy bardzo Pani, pozdrawiamy gorąco za uwagę zwrócenia i nawiązanie do czynu, aktu modlitwy za ojczyznę, co też czynimy w Radiu Maria, modlitwa księdza Piotra Skargi chociażby, tak czy jest. Nasze różańce.
Tak jest.
Dziękujemy. I kolejny telefon, bo tu jest tylko była taka myśl. Proszę bardzo.
Irena z Koszalina.
Proszę bardzo, witamy Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam konkret dwa przytoczyć o sprawach, które winny być w gestii społeczeństwa, czyli byśmy mogli na poziomie gmin realizować te ambitne plany PiS-u. Pierwsza sprawa to jest, to są przepisy o jawności na poziomie, no przede wszystkim gmin, chodzi o gminy. Przeczytaliśmy, że PiS szykuje przepisy, które mają umożliwić obywatelom pełny wgląd w wydatki samorządów. Dziś nie są one zobowiązane do tego, by informować, jakie kwoty i na co są przeznaczane. Liczne sygnały ze strony obywateli i radnych o tym, jak na terenie gmin czy powiatu wygląda jawność w praktyce, czyli brak tej jawności. Ja jeden temat właśnie niedawno przeanalizowałam. Żadnych informacji z gminy nie można wyciągnąć. Z gminy, do której ja sięgnęłam, dosłownie żadnych. Są to nawet na piśmie odpowiedzi żenujące, które wymijające, zakłamujące w ogóle rzeczywistość w temacie. I jest bardzo ważne, żeby ta ustawa była tak sformułowana, żeby obywatele mieli zagwarantowany dostęp poprzez, byłoby to najkorzystniejsze, żeby był w internecie wzór takiego zestaw informacji, na który się obywatel powoła, że ma je dostać. Bo my nie wiemy, jakie informacje możemy dostać, a jakie nie. To jest bardzo ważne, żeby na tym poziomie zagwarantować obywatelom po prostu jakąś receptę. Nazwijmy to, że w tej i w tej dziedzinie on może żądać takiej i takiej informacji i przychodzi, bo gmina mówi, no nie, to można, a czego nie można i jak ja skontroluję, co mogę, a co nie mogę wiedzieć. To jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa ziemi. Dzięki Bogu zablokowana wyprzedaż ziemi, ale przecież zasoby wody pitnej to jest sprawa fundamentalna. Tak jak bronimy ziemi, tak musimy obronić w rękach państwa zasoby wody pitnej. No przecież to już mówi się o tym, że będą w przyszłości wojny o dostęp do wody, a jest sprawa taka, że już jej brakuje, już się przetwarza gdzieś tam wodę morską, a u nas wygląda to tak, ja przytoczę przykład, bo to jest rzeczywistość. Z 2012 roku, z czerwca, mamy taką informację dostępną, no wszędzie w internecie, pod tytułem prywatyzacja miejskich przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych jest w Polsce nieuchronna. Ja nadmienię, że właśnie teraz są fundusze europejskie na to, żeby realizować bądź finalizować sprawę wody pitnej i odprowadzenia ścieków, czyli ochrony środowiska. I tak. I to mówi właśnie prezes spółki EcoWark, z izraelskiej grupy Tachal, która właśnie weszła na polski rynek i jest zainteresowana prywatyzacjami miejskich zakładów wodnych.
Tylko pani Ireno, ja się obawiam, że troszeczkę, żeśmy weszli bardzo w szczegółowy temat.
No dobrze, no
bo,
ale przecież wody tutaj musimy pilnować. Wiem,
oczywiście, bo problem jest tylko, że mówię, nie wiem na ile pan profesor, bo jest socjologiem, a nie jest od spraw takich, prawda, szczegółowych. Na pewno przejrzystość gmin powinna być i to też powoduje, że obywatel czuje się pewniejszy, tylko że mamy już konkretny, pani podaje konkretne szczegóły, a gdyby tak każdy zaczął mówić o swoich tych, no to byśmy musieli do rana pewnie prowadzić program.
To się dzieje teraz i już sprywatyzowali w Szczecińskim, właśnie oddali im wodę i kanalizację.
Dobrze, dziękuję bardzo pani, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Ja pani Irenie, dziękuję za te dwie szczegółowe sprawy. Pierwszą, jeśli pani pozwoli, odpowiem w ten sposób, że jako członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z pewnością w gronie członków komisji będziemy podejmować, tym bardziej, że nie jest pani jedyną osobą, która cierpi na brak dostępu do jawności wydatków gminy, czy też dokumentów, które w trybie informacji jawnej powinny być upubliczniane w zakresie działania organów samorządu terytorialnego. Tak się składa, że do niedawna byłem radnym powiatowym i moja szefowa, czyli przewodnicząca Rady Powiatu Krośnieńskiego, pani Danuta Anioł, sama biedniutka, prosiła o pewne informacje z gmin będących na terenie powiatu, którym jakby nie było, jako przewodnicząca Rady Powiatu zarządza, i też nie mogła do uszczegółowionych danych dotrzeć, co skończyło się interpelacją poselską. Sprawa sprzedaży zasobu wody pitnej, uznaję, że argumenty, które pani przytoczyła i niebezpieczeństwa z tego wynikające z pewnością staną się przyczynkiem do debaty chociażby na Komisji Rolnictwa, co też kolegom z tej komisji śpiesznie przekażę. A w tej chwili, jeśli pani pozwoli, przekażę informacje dotyczące, tak jak na gorącym meczu wyborczym, wyników z Łomży. Łomża, pani Anders 4694, pan Bagiński 5328, czyli tutaj wyjątkowo pani Marianna Anders przegrała. Natomiast w powiecie łomżyńskim zdobyła dwukrotność głosów, 4051 w stosunku do 2204. W efekcie, zliczywszy dotychczasowe wyniki, pani Maria Anna Anders 13003 głosy, pan Bagiński 10655, czyli ta przewaga stale się zarysowuje.
No, czyli zobaczymy, bo to jednak jeszcze kilka dużych miejscowości jest. Ale dziękujemy za te informacje, za informatorów, bo tak przeglądam tutaj strony internetowe, to nigdzie nie widzę za bardzo żadnych zwiastunów jeszcze.
No proszę.
Tych, co pan profesor ma.
Mamy newsy gorące.
Mamy newsy gorące. I mamy telefony też gorące. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże Ojcu i Panu posłowi.
Kłaniam się.
Mnie się wydaje, że...
Pan Janusz z Łodzi.
Tak, u nas powstał trzeci komitet, już dwa komitety były. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski. Co charakteryzowało ten komitet? Organicznie wrogi stosunek do państwowości i niepodległości. Maskowane w różny sposób, ale oczywiście w sposób nadmierny wypalił się drugi komitet PKWN, bo poumierali biedacy. Teraz, no, to została pewna nisza. Stworzono trzeci komitet. Komitet, który, nie wiem, może też on się przepotwarza, ale czym on się charakteryzuje, ten komitet? Na pewno, jak pan to zauważył, dobrzy organizatorzy i agitatorzy. To trzeba im to... nie wiem, czy na plus, ale no mają, zdolni są. Odezwy zredagowane w stylu wiecowym są typowym dla komunistów. Potrafią. I wykorzystują każdą okazję do siania zamętu. My już to, panie profesorze, przeżyliśmy kiedyś. Przeżyliśmy, historia o tym nam pisze jasno. Dlatego co ja zauważyłem w nowej władzy, co mnie bardzo podbudowało. Ta władza nie ulega prowokacji. Ma dobry program i nie ulega żadnej prowokacji. Pokazuje swoją kulturę. I jeżeli pokazuje kulturę, nastawiona jest na dialog, to ja się niczego nie boję, ponieważ my tacy właśnie chcemy takiej władzy. Chcemy takiej władzy i ta władza jest. I my wiemy doskonale, że inne jest cierpienie matki, której odbiera się dziecko z powodu biedy, a inne jest cierpienie ludzi, którzy stracili władzę i przywileje. To jest rzecz oczywista. Także uważam, że nadzieja jest wielka i szczęść Boże, że jesteście.
Dziękuję Panie Januszu, szczęść Boże. Jeszcze bym dołożył tak troszeczkę złośliwie, oczywiście. Były też radiokomitety, pamiętamy. Którego czasu radiokomitety.
Panie Januszu, dziękuję za to przywołanie historyczne i wprowadzenie nas ponownie do pytania, które ojciec Janusz zadał. Co się z tymi kodami stanie, prawda? Bo ja się tak mocno skupiłem na tym, żeby dobrą monetą wypierać zły pieniądz. I taką zasadę stosuję. I
Kopernika taką, zresztą, tak?
Tak, tak. I taką zasadę też proponuję naszym radiosłuchaczom. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że warto się zastanowić nad tym, jak kod będzie dalej funkcjonował. I ja chciałbym zachęcić Was do tego, żebyśmy przyglądali się rozwojowi kodu w szerokim kontekście zupełnie zmienionej rzeczywistości komunikacyjnej świata, w tym naszej rzeczywistości tutaj w Polsce. O czym mówię? Mówię o dostępności do źródeł informacji. Mówię o dostępności do weryfikowania faktów, informacji medialnych, interpretacji, tak, czyli przesiewania czegoś, co do nas dociera przez rozmaite sieci selekcyjne, które pozwolą przesiać ziarna od plew. Tylko tyle, że to wymaga od nas pewnej gotowości, żebyśmy nie byli pasywni, żebyśmy nie byli łatwowierni, żebyśmy szybko weryfikowali to, co do nas dociera, gdyż i pozwólcie, że nawiążę do wydarzeń związanych z kolumną prezydencką. Oto mainstreamowe media natychmiast zastosowały pewien mechanizm dezinformacji, polegający między innymi na czymś, co nazywa się wdrukowaniem pewnej tezy, pewnego sądu a priori. Jest to stara sowiecka metoda opisana przez Zinowiewa w Homo Sovieticus, w książce Homo Sovieticus, której dokonał on pełnej demistyfikacji mechanizmów manipulacji społecznej stosowanej przez Sowietów i dzisiaj uruchomianej również przez środowiska lewacko-liberalne. Więc to wykorzystanie sądów a priori, czyli postawienie pewnej tezy, która jest względnie prawdopodobna, nie ma absolutnie jej weryfikacji, ale jest względnie prawdopodobna i ona powoduje, że tak jakby zatyka nam uszy na inne możliwe scenariusze.
No, fakty mówią co innego, tym gorzej dla faktów.
Tak. Dokładnie tak jest. W związku z czym, jeśli dokonało się to, co się dokonało na tej drodze, natychmiast poszła narracja a priori zakładająca, że to prawdopodobnie niefrasobliwość borowców, którzy czegoś nie dopatrzyli, a poza tym samochód miał już wyjechane ileś kilometrów, to. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że natychmiast w sieci, szczęśliwie, fenomenalnie ludzie reagują, dokonują szybkiego weryfikowania tego, co nam się wmawia, z tym, co dowiadują się od ekspertów, rzeczoznawców niezależnych, spoza środowiska mocno zainteresowanego w dezinformowaniu opinii publicznej w Polsce. No i jeśli Państwo złożycie te dwie informacje, to się okazuje, że rzeczywiście ta druga strona zupełnie nie przebiera w środkach, próbuje zniekształcać rzeczywistość, nakładając na nią również bardzo wiele elementów złych emocji, emocji odgradzających Polaka od Polaka. Jeśli staniemy na tych rubieżach tak wysokich diapazonów złych emocji, to trudno będzie nam kiedykolwiek podać sobie rękę i uznać, że razem możemy zmieniać rzeczywistość naszej wspólnej ojczyzny. My w dalszym ciągu jesteśmy przekonani, że jest to nasza wspólna ojczyzna, że mamy nadzieję, że nasi adwersarze ze strony Komitetu Obrony Demokracji uznają również nasze demokratyczne prawo do takiego sprawowania rządów i takiego budowania rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, która wynika z naszego programu. Jeśli za 4 lata totalna opozycja, którą dzisiaj proklamuje Grzegorz Schetyna, przekona Polaków co do ich programu, być może się zmieni. Ale na dzisiaj, powiem, cytując między innymi pewną kampanię programową, którą podjęliśmy w Zjednoczonej Prawicy sprzed bodaj 3 tygodni, pozwólcie nam rządzić. Pozwólcie nam na dobrą zmianę.
I telefon następny. Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witamy panią Jadwigę.
Witam serdecznie pana profesora. Panie profesorze, co dotyczy wojującej opozycji, to tu nakładają się na siebie 2 syndromy. Pierwszy dotyczy przegranych wyborów i tych prezydenckich, parlamentarnych. Drugi odnosi się do byle jakości, by nie powiedzieć nieróbstwa rządów poprzedniej koalicji. I tak obserwując zachowanie obecnej opozycji, poszerzonej o pana Petru, właściwie człowieka znikąd, bo on politycznie nie istniał, i jego ferajne, jego ugrupowania, jesteśmy świadkami jakiegoś zbiorowego amoku, którego celem jest sianie niepokoju, zamieszania i destrukcji. Należy pamiętać, że nienawiść i pogarda zawsze wraca. Ona wraca jak bumerang do jej propagatorów i odnosi się, i właściwie odnosi odwrotny skutek do zamierzonych. Nie ulega wątpliwości, że tak zwany kot działa na zlecenie wrogich sił wewnętrznych, jak i struktur międzynarodowych, dla których suwerenność i samostanowienie Polski w kwestii politycznej i gospodarczej stanowi zagrożenie również dla obcych interesów i właściwie narusza dotychczasowy status quo. Polska nie będzie wasalem ani wschodu, ani zachodu. Panie profesorze, my jesteśmy dumnym i pięknym narodem. I chcemy wreszcie stanowić o sobie przez następne 1050 lat, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Pozdrawiam naszego prezydenta. Zapewniam o modlitwie. Pozdrawiam rząd pani premier Beaty Szydło. Kochani, róbmy swoje. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy pani Jadwigo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję za ten telefon. Też taki piękny, wzmacniający.
Piękny głos. Wiele wspólnych mianowników w wypowiedzi pani Jadwigi znajduje z moimi refleksjami. Ja chciałbym tylko w 2 rzeczy tak jakby spróbować rozwinąć. Syndrom przegranych wyborów i syndrom nieróbstwa i byle jakości. I te 2 stany związane są również z sytuacją totalnej lękliwości przed tym, co dokona się, a dokonać się musi w momencie, kiedy pani premier Szydło przedstawi pełny audyt dotyczący, czyli przegląd poszczególnych resortów i sprawowania w nich nadzoru przez ministrów za rządów koalicji PO-PSL. Szczątkowe informacje, które do nas docierają, wskazują na totalny chaos, który w czasie sprawowania koalicji przez te 2 partie rządów dominował. Myślę, że nie powinniśmy za bardzo tutaj rozbudowywać tego wątku, bo starczy przywołać chociażby cytat z ich ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, który powiedział o państwie to, co powiedział. Nie tylko słowa dyskredytujące samego ministra jako takiego, ale również demistyfikujące, powiedziałbym, budowanie iluzji o potędze Polski przez premiera Tuska i jego akolitów. Jest to smutna prawda, ale ona musi zostać ujawniona. Ujawnienie tej prawdy wzbudzi kolejne emocje. Wobec powyższego, jeśli, szanowni radiosłuchacze, zastanawiacie się nad tym, co nas w najbliższym czasie czeka, no to następny spektakl potężnych połajanek, pokrzykiwań, buczenia, tupania, zrywania posiedzeń Sejmu tylko i wyłącznie po to, żeby zagłuszyć prawdę o faktach. Ten dokument będzie oparty na samej faktografii i Polacy muszą tę prawdę poznać. I tutaj, pani Jadwigo, ten lęk jest proporcjonalny do skali przewinień. A kto może lepiej wiedzieć o tym, jak nabroili, niż sami sprawcy? I jeszcze jedna rzecz, co do której nie chcę się z panią zgodzić, bo na szczęście mam trochę może inny ogląd rzeczywistości w kraju niż pani. Być może moje nieustanne przemieszczanie się od Katowic poprzez Łódź, Toruń, ziemię lubuską, Warszawę, dają mi szansę spotkania z wieloma środowiskami, ludźmi, grupami społecznymi. Wsłuchuję się w ich głosy, przyglądam się, miarkuję, że tak powiem, tętno ich życia społecznego i namiętności wokół spraw w Polsce. I nie mam wrażenia, że jest to zbiorowy amok, który pokazywałby ten chocholi taniec na żywej tkance naszej ojczyzny. To jest tylko grupka krzykliwa, eksponowana w sposób niebywale mocny przez rozmaite, tak jak pani powiedziała, grupy interesów, środowiska mające interes w tym, żeby zdestabilizować sytuację w kraju. Nie jest to amok zbiorowy, jest to pozór zbiorowego amoku, czyli wmawianie Polakom, że większość myśli tak, jak ta garstka kodowców. I przywołam tutaj dwojakie doświadczenie. Doświadczenie zagraniczne, londyńsko-berlińskie, gdzie odbywały się manifestacje KOD-u pod ambasadami i te manifestacje miały liczebność około 30-40 osób, a propos Londynu, mówię to, jako że dwa dni temu miałem spotkanie w Londynie z ambasadorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i on sam mówił o tym wydarzeniu, a z drugiej strony potężna grupa Polaków, którzy dawali wyraz swojej akceptacji, satysfakcji zmianom politycznym, które w Polsce teraz zachodzą. I z drugiej strony manifestacja KOD-u warszawska, co do której trzy grupy pomiarujące wielkość tej manifestacji różnią się w opiniach o kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Wobec powyższego trudno jest określić, jak duża to była manifestacja. Warto opierać się na interpretacji służb policyjnych, bo one zawsze ze standaryzowany sposób pomiaru dokonują wobec wszystkich grup. I według policji była to 15-tysięczna góra manifestacja, na co media mainstreamowe mówią 80 tysięcy. Wobec powyższego to nieustanne przekłamywanie rzeczywistości, wklejanie obrazków, zdjęć podretuszowanych poprzez programy graficzne, komputerowe nie zmienią faktów, bo jednocześnie z drugiej kamery, z drugiego ujęcia ktoś, kto pokazuje zrobione telefonem komórkowym, czy swoim smartfonem, czy jakąkolwiek innym narzędziem zdjęcie tej samej manifestacji, obnaża fałsz tej manipulacji.
pragnęłaś wolności, tyle razy dłami ją kat, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija. Zostanie zerwany, po wolności uderzył dzwon.
Ojczyzno, tyle razy lękli sądana, a jak wielka dziś twoja rana, jakże długo ciebie nie wytrwa.
Nowy ból przeszył serca Polaków, pasterz kapłan przelał swą krew, abyś ty mógł żyć w wolnej ojczyźnie, bez cierpienia.
I rozmawiamy dalej. Nasz gość, pan profesor Jacek Kurzępa, także poseł, od niedawna poseł na Sejm Rzeczypospolitej, a więc ma też pan profesor wgląd jako tworzący prawo i również jako socjolog. Rozmawiamy, mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego, pana profesora. To słucham z uwagą i pani głos pani Jadwigi, właściwie wiele głosów już było takich, które do których niewiele mogę dodać, ale zadzwoniłam, żeby jeszcze swoje refleksje takie trochę niezborne wyrazić. Mianowicie, tu przede mną leżą cztery książki. Nie mam dużo czasu, więc tylko powiem. Arystoteles, który pisał o tyranii, czyli o tej formie demokracji, w której już dochodzi do tyranii i bardzo można odesłać do tych cech tej tyranii i ja to zauważam w tej chwili u nas, bo kot z niczego nie powstał. Nie powstał z niczego, tylko w pewnym sensie z salonu, ja dla mnie. I poza tym myśmy pewnych rzeczy nie zauważyli, bo to tak jak rak, któryś lekarz mi powiedział, na początku daje można, że tak powiem, daje znać, czyli boli i na końcu. Otóż przez te lata, które nie tylko przez rządy Tuska, ale i wcześniej, myśmy pewne rzeczy nie zauważali, tej nie tyle niesprawiedliwości, ile tego, że to narasta. Otóż taki przykład, panie profesorze, że na przykład, przepraszam, posłużę się tu nazwiskiem, pan Michnik na przykład, jak ktoś mu coś zarzucał, natychmiast zamykał usta procesami. W tej chwili sprawa pana Wałęsy, no oczywiście przykryta ważniejszymi, też nie wiem, czy to nie przyschnie. I to przesychało. Jak ktoś coś powiedział prawdę, to natychmiast naprzemiał jakąś książkę dawaną, chociaż był to obrazoburcza, nie będę wymieniała nazwiska, już obecnie nie żyje, ale człowiek, który jednak zależał mu na tym, żeby zdiagnozować, co się w Polsce dzieje. To wpływowe kręgi kazały wystarczy zajrzeć do tej książki, niektóre sprawy są tak powiedziane, nie powiem czyje to jest zdanie, ale właśnie ten człowiek napisał w 2008 roku, kiedy pan Tusk doszedł do władzy. Zastanawiający jest przy okazji deszcz obelg sypiących się zewsząd na rząd Tuska i to nawet ze strony jego zwolenników, że władza za to, co robi, że robi dokładnie to, co władza w cywilizowanym świecie europejskim powinna, to znaczy nic. Owszem, można spojrzeć na to, z której strony ta osoba to patrzyła na to, ale właśnie rząd Tuska nic nie robił, ponieważ salon u nas jest wyrazicielem zdania, że europejskość to jest po prostu już taki poziom życia, że nie trzeba nic robić, dać ludziom spokój, dać ludziom wolność, właśnie tą pojętą, tak jak kot pojmuje. I teraz według mnie to jest forma tyranii, ponieważ Polacy, tutaj też książkę Jana księdza Twardowskiego mam, autobiografię, Polacy myślą jak dzieci, w tym sensie pozytywnym, są od otwartą przyłbicą to wszystko. I ktoś, kto doskonale, pan jest przecież socjologiem, ktoś, kto przewrotnie naturę Polaków, zresztą łatwo ją jakoś odkryć, to pracowano na to wiele lat według mnie, bo jeżeli w takiej ciszy na przemiał idzie książka, w której są też ciekawe refleksje, ale wpływowi ludzie posłużyli się pretekstem, żeby to zrobić i ta postać już nieżyjąca 20 lat nie miała szans, bo naraziła się salonowi, to ja mówię takimi właśnie ogólnikami, ale myśmy, ja, panie profesorze, przynajmniej tego nie zauważyłam, dopiero w tej chwili tę sprawę w jakimś sensie analizuję. Więc jeżeli kot nie postał niczego i jeżeli na przykład ludzie są bezkarni, procesami odpowiadają na to, że ktoś widzi niesprawiedliwość, pana profesora Kierzuna, już na koniec powiem, była trzecia droga, tak piękny artykuł o transformacji. Przecież pan Kierzun, panie profesorze, też został zaatakowany w jakimś sensie, prawda? Jak przypomniano sobie, że on w pewnym sensie mógł także transformacji dokonać, bo był o to proszony. I już natychmiast powiedziano, że jest coś tam uwikłane. Więc zamykanie ust ludziom i to, co powiedział już na koniec Arystoteles, że w formie tyranii zamyka się ludziom szlachetnym usta, wskazywanie na śmierć ludzi, uczuć szlachetnych, niedozwalanie na wspólne jakieś, no nie wiem, na zebrania tych ludzi. I ja myślę, przynajmniej ja tak czuję, że myśmy nie zauważyli tej fazy, w której ten rak, przepraszam, że to tak nazwę, bolał na początku. I ja nie mówię, że ja tutaj już uważam, że to nic się z tym nie zrobi, ale to doszło już, tak się rozbrykało to, w tej chwili rozhulało, że my Polacy z tą otwartą przybicą idący, tak jak, no, mówiący, no, walczący całe wieki w taki sposób, szlachetny, to my nie mamy w pewnym sensie według nich szans. Ale mam nadzieję, że my to pokonamy. Ale jest to tragiczne, bo tak cieszyliśmy się z tej zmiany i widzimy teraz naocznie, do czego doprowadzono. Na początku, panie profesorze, już na koniec swoim, zabierz babci dowód. Taki przykład, co jest. To już był ten cynizm, który był już trwał bardzo długo, ale myśmy tego też nie zdiagnozowali. No i to tak brniemy. Pani Wałęsowa tak mnie zabolało, jak to wszystko powiedziała, ale właśnie to jest emanacja tego, co, do czego doprowadziło to, że myśmy w pewnym sensie nie reagowali. Ja przepraszam, że tak długo mówiłam. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję za pana profesora słowa i za słowa tych ludzi, którzy troszczą się. Panią Jadwigę serdecznie pozdrawiam. I wszystkiego
dziękujemy dobrego. Bardzo, pani Mario, bo mamy już czas, jeszcze 20 minut, a telefonów pewnie będzie jeszcze chętnych wielu. Dziękujemy pani bardzo, pan profesor już.
Ja chciałem pani Marii serdecznie podziękować za to przywołanie refleksji dotyczącej pewnej historycznej niestety tradycji takiego spychania w niebyt postaci, które wyrastają ponad przeciętność, dostrzegają więcej niż przeciętny człowiek, bądź też próbują artykułować swoją myśl w pewnej niezależności intelektualnej, wyrastając ponad przeciętność, stając się autentycznymi autorytetami, a nie są przyjmowani przez tak zwany salon i spychani w niebyt. Wobec powyższego, pani Mario, stawia pani bardzo istotne pytanie o jakość elit, o tych, którzy powinni być w awangardzie zmian, które dokonują się w rzeczywistości społecznej, organizacyjnej, strukturalnej, obojętne. Za nimi powinni iść kolejni, inni. I przez wiele lat w Polsce, a szczególnie w ostatnim 25-leciu, zdecydowanie zabrakło elit kompetentnych i odpowiedzialnych oraz zdolnych do tego, żeby wyrzec się interesu prywatnego na rzecz wspólnego dobra. To, co było znamionujące dla elit II Rzeczypospolitej. Ponadto mam wrażenie, że zabrakło takich elit, które wyłaniałyby się w drodze takiej naturalnej, pozytywnej selekcji, pozytywnej kreacji poprzez fakt, że wykazują swoją nietuzinkowość, swoją nieprzeciętność, swoje kompetencje. Zamiast tego mamy najczęściej w tym ostatnim dwudziestoparoleciu licencjonowane, arbitralnie wskazywane autorytety, elity poprzez finansowanie ich bądź nadmierne pompowanie w mediach. Elity generalnie wówczas wywodziły się z jednego środowiska politycznego, lewicowo-liberalnego. Wobec powyższego mamy do wykonania również potężne zadanie w tym zakresie, to znaczy wyłonienie elit rządzących i elit wpływu w naszym kraju. A przecież pamięta pani radiosłuchacze, że każda próba wyłonienia tych nowych elit spoza tych układów liberalno-lewicowych była brutalnie torpedowana. No, starczy przywołać rząd premiera Olszewskiego, premiera Kaczyńskiego, starczy przywołać całą historię prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i natychmiastowo uruchomiony przemysł pogardy, który również teraz zaczyna swój niechlubny wymiar objawiać wobec pana prezydenta doktora Andrzeja Dudy. Wobec powyższego pytanie o jakość elit jest pytaniem również mającym szczególnie istotne znaczenie i nie chciałbym być nadmiernie złośliwy, ale pozwolę sobie skorzystać z cytatu i z refleksji pani profesor Anny Pawełczyńskiej, która przecież w swojej fenomenalnej analizie świata przemocowego, w kontraście do którego budzą się pozytywne wartości, a mianowicie w książce Wartość a przemoc, w której opisywała swój pobyt w obozie koncentracyjnym, długoletnie uwięzienie przez niemieckich faszystów, gestapowców w obozie koncentracyjnym i tam znajdywała okruszyny dobra i wokół tych okruszyn dobra budowała nadzieję na przetrwanie. A więc pani profesor Pawełczyńska stawia tezę o lumpen elitach i niestety ona w dalszym ciągu, szczególnie w wymiarze minionej koalicji PO-PSL, miała swój wyraźny wymiar. Interes prywatny, żarłoczność, zachłanność to były cechy, które znamionowały ten lumpen elitarny układ.
Dziękujemy bardzo i kolejny głos. Bardzo proszę, słuchamy. Pan jest w samochodzie, więc troszeczkę mamy po szum, po głos. Bardzo proszę, słuchamy.
Gdzie pochwalony jest Chrystus Maria, zawsze Cię widzę.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy, Podlasia, jednocześnie północnego Mazowsza. To taką drobną uwagę mam do pana profesora. Mianowicie z Łomża, Zambrów, to nie jest Podlasie, to jest północne Mazowsze. I w swoim czasie komuniści to przez wiele lat próbowali nam wbić i wbijali biedne północne Mazowsze do Podlasia. To jest po prostu nieprawda. Oni robili to w sposób bardzo celowy. Nie zapominajmy, że w swoim czasie w Śniadowie była granica rozbiorowa między Rosją Sowiecką a Niemcami faszystowskimi. To jest jedna sprawa. A druga sprawa w sprawie kodu. Dla mnie to jest typowa rzecz. Zwróćmy uwagę, że cały czas powtarzają się nam w tak zwanej przedtem obozie rządzącym, a teraz opozycji, nazwiska, które są zamieszane w cały układ, który był ubecki. Przepraszam za takie sformułowanie, ale to inaczej się nie da określić. Jesteśmy sami sobie w pewnym sensie winni. Niemcy zrobili tak zwaną dekomunizację, czyli Instytut Glauberga otworzył swoje podwoje i każdy może sobie sprawdzić swoją teczkę, jeżeli ją ma. I teczkę też innych. Natomiast u nas zostało to zamknięte i w chwili obecnej ja pamiętam kochaną listę Wilsteina, która się pojawiła i nagle wylazło ileś nazwisk. Ja pamiętam jak dziś, jak ja wczytałem to na listę, pamiętam kolegę z pracy i mówię, słuchaj, twoje nazwisko jest niemożliwe. No i potem wyszło, że niestety prawdziwie było. No podobno oczywiście zakręcone, że to, że tamto, że on był ty, ale taka jest prawda. Jest sytuacja, niestety, dopóki nie zrobimy tego, co zrobili Czesi, Niemcy, po prostu dekomunizację. Otworzymy podwoje, jest to strach przed tak zwaną skrzynką Pandory, ale to nie jest skrzynka Pandory, to jest po prostu oczyszczenie. Jeżeli nie będzie tego oczyszczenia katarzys, to my nie wyjdziemy jeszcze z tego, czy najbliższej ileś lat. Szczególnie, że wszystkie teczki, które tak uważamy, że tam zamietli pod dywan, Kiszczak poniszczył, czyż nasza bezpieka była bezbłędnie podporządkowana i nie tylko nasza, niemiecka również. I czeska była dokładnie podporządkowana Rosji.
To tyle. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam. Panie Stanisławie, przepraszam mieszkańców północnego Mazowsza. Rzeczywiście dziękuję za korektę. Będę na drugi raz bardziej precyzyjny.
Tam się mówi się ziemia łomżyńska, ziemia dobrzyńska, ziemia tam te miejscowości, a jednak żeby nie utożsamiać całości z Podlasia.
Tak. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jestem niebywale rad, że mogę tego typu dane z wyborów uzupełniających przekazywać. Natomiast rzeczywiście stawia pan poważny problem, a mianowicie problem dotyczący tego, jak wielu z nas zostało umoczonych w poprzedni system i jak wielu z nas jest gotowych stanąć w prawdzie. I tutaj, nawiązując do tego, co mówiła wcześniej pani Jadwiga, mianowicie mówiła o zbiorowym amoku, którą to tezę troszkę chciałem utrącić, pokazując, że to w tym wymiarze nie mamy takiego zbiorowego, masowego poczucia zniekształcenia rzeczywistości, tylko ta rzeczywistość jest zniekształcana medialnie, tak w tym aspekcie, o którym pan, panie Stanisławie, mówi, a mianowicie lękliwości w obliczu ujawnienia teczek, to ta lękliwość chyba jest podzielana przez sporą część naszego społeczeństwa, gdyż zdaje się, że bycie czytelnym, krystalicznym, łatwym w tamtym systemie nie było i można prawdopodobnie znaleźć wiele przesłanek ku temu, żeby mówić, że wielu z naszych rodaków z komuną w jakiś sposób kolaborowało. No i teraz się pewno tego wstydzą, boją. Pojawia się oczywiście pytanie, jak to rozliczyć. I można to rozliczyć jedynie wspólnotowo, to znaczy jako naród. Musimy wspólnie stanąć w prawdzie. Indywidualnie zawsze będzie to skazane na pewien wymiar subiektywności bądź relatywizowania. Zależy, kto będzie z boku oceniał tę indywidualną postać. Taki jest przykład z Bolkiem, prawda? Natomiast jeśli jako naród staniemy w prawdzie, to może być oczyszczające. I dziękuję panie Stanisławie za tę podpowiedź.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Jak ufamy? Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami i mówi?
Z Mazowieckiego, właśnie.
Piotr, tak?
Bogusław
Mazowieckiego. Tak, słuchamy panie Bogusław.
Mazowieckiego, tak. Odnośnie pana, który poprzednio mówił o liście Wilsteina. Ja się długi czas zastanawiałem nad taką drobną rzeczą. Pan Wilstein wziął tą listę, bo ja w stanie wojennym, kiedy pan Wilstein był we Francji, chodziłem po ulicach Warszawy, później siedziałem w Mokotowie nigdy takiej listy na ulicy nie znalazłem. Pan Wildstein przyjechał z Francji i nagle tą listę gdzieś tam prawdopodobnie na chodniku, nie wiem, znalazł. Podejrzewam, jak powiedzie się, że nie miał kontaktów z osobami, które miały tą listę. I tutaj to jest dla mnie rzecz zastanawiająca. Druga sprawa odnośnie tej listy. Ta lista zrobiła bardzo dużo złego dla przeciętnego obywatela, dla przeciętnego Polaka. Syn na ojca oglądał z podejrzeniem, bo zobaczył, że jego nazwisko jego ojca jest na tej liście. Nie wiadomo, z jakich tam przyczyn tam się znalazła. Okazało się, że przypadkowo zbieżność nazwiska i imiona. Także tyle odnośnie listy pana Wildsteina. I na koniec. W bibliotece zobaczyłem publikację pana Wildsteina Ja niepokorny. Czy pan Wildstein był niepokorny we Francji? To jest takie moje pytanie. No i z panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
I znowu wracamy do wątku...
Od tego kodu się troszkę oddalamy, chociaż to gdzieś jest...
Tak.
Dryfujemy jednak w dobrym kierunku.
Wracamy do pewnej istotnej rzeczy, bo jeśli spojrzymy na powiązania kodu i staramy się dociec, na ile strukturalnie możliwy jest scenariusz, że jest on inspirowany, inwigilowany, pobudzany przez środowiska post-esbeckie, to do czasu, kiedy nie ujawni się wszelkich list funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki, współpracowników jej, to takie twory jak kot będą możliwe.
No i właśnie do tego to może nas tutaj kierować. Panie profesorze, patrzę na zegar, już czas się nam wypełnia, ale jeszcze jeden telefon i potem podsumowanie pewnie, bo rozmowy są z natury swojej niedokończone, czyli nie dokończymy ich dzisiaj. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz więc zawsze.
Ja przychylam się do poprzedniego rozmówcy, że taka dekomunizacja ma sens i dzisiaj, z tym, że z uwagą, że wiele z tych teczek zostało wykradzionych przez odpowiednie osoby oraz zniszczonych, bo w telewizji widziałam, jak ciężarówkami wywożono i palono pod Warszawą te teczki. Więc to i tak nie będą wszystkie osoby, ale to jest bardzo konieczne. Po drugie, jestem pełna podziwu dla obecnej władzy, że tak szybko po prostu wykonuje bardzo ważne rzeczy dla narodu, że szybko postępują prace w Sejmie i chciałabym przypomnieć Platformie Obywatelskiej, że oni przez 8 lat się nigdy nie rozliczyli z tego, jak urzędowali. Natomiast tutaj próbowali obecny rząd rozliczać po 100 dniach sprawowania urzędu. I po prostu pan, który jest obecnie w Sejmie i robi właśnie te strajki i tak dalej, no to jest po prostu wyciągnięty królik z kapelusza, który dostał pieniądze właśnie z zagranicy i z Polski, z odpowiednich firm, które boją się teraz tego ujawnienia i tego, że muszą płacić podatek, ale na Węgrzech też były protesty, kiedy opodatkowano banki i inne firmy. No i jakoś zjedli to. No, musieli to przyjąć i to jest aktualne. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani Lucyno. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. To może odpowiedź tutaj naszej słuchaczce. No i pewnie próba wyciągnięcia jeszcze tych wniosków końcowych, podkreślenia, jak to się mówi, takie akademickie, taką ściągę, panie profesorze, chcemy sobie zrobić, jak oceniać socjologicznie i społecznie to, co się dzieje na scenie politycznej w kontekście właśnie tychże kodów.
Pani Lucyno, ja myślę, że pani ma rację, mówiąc o tym, że warto jest zachować pewien rozsądek i taki umiar w ocenianiu dokonań aktualnego rządu. Cieszę się z tej takiej pragmatyki życiowej i oto jest taka nieprzekładalność perspektyw, że oto nasi radiosłuchacze mają ten życiowy rozsądek i taką normalność po prostu. To znaczy, że wiedzą, iż jeśli komuś powierzymy zadanie, to zadanie jest rozłożone, tak wynika z ustawy, na 4 lata kadencji, to nie można po pierwszych paru miesiącach oczekiwać efektów, bo te efekty dopiero przyjdą z czasem. Wobec powyższego ta nierównowaga próbie oceniania tego, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy i jak sprawuje się grupa parlamentarzystów w Sejmie w stosunku do tych, którzy przez 8 lat rządzili i jakoś nie złożyli raportu z dokonań własnego rządu, a ten raport będzie niezbędny i konieczny, oparty na faktografii, i wówczas Polacy będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten rząd, który przeminął dla nas szczęśliwie, czy on sprawował należycie swoje rządy, czy też nie należycie. Spróbujemy wobec tego przyjrzeć się kodowi. Spróbujemy go rozkodować. I zachęcam ponownie, zamykając tą naszą niedokończoną jednak mimo wszystko dyskusję, do opierania się na próbie poszukania argumentów, które przemawiałyby za tym, czy kot jest samodzielnym bytem społeczno-politycznym, czy też jest osadzonym w jakimś kontekście i powiązaniach jakichś. Dlatego też zadaję sobie pytanie o związki strukturalne, przyczynowe i czynniki pobudzające działanie kodu. Jeśli patrzę na związki strukturalne, to przyglądam się temu w podwójnej perspektywie związków z siłami politycznymi i interesariuszami politycznymi wewnątrz kraju, czyli partiami takimi jak na przykład PO, partia pana Petru, PSL, ale także i służby, które w tym kraju funkcjonują, czy funkcjonowały, ale też i związki strukturalne zewnętrzne. W tym wypadku mam na uwadze wielkich graczy politycznych, takich jak Niemcy, Rosja, czy też Unia Europejska, którzy to swoje własne interesy polityczne mogą z pewnością realizować za pośrednictwem rozmaitych agentów wpływów. I pytanie o to, na ile kot nie jest agentem wpływu jako struktura obcych mocarstw. I to jest pytanie poznawcze. Wobec tego pytania należałoby spróbować znaleźć argumenty za bądź przeciw. Ponadto trzeci element związków strukturalnych to jest związek z tak zwanymi graczami siłowymi. No i jeśli mówimy o poziomie graczy siłowych, to jest pytanie o infiltrację, to co mówiłem wcześniej, z post-esbecją środowisk kodowych, inspirowaniem kodu przez post-esbecję czy post-komunę i służby specjalne, na przykład obcych wywiadów. Pytanie niebywale istotne. I teraz moglibyście, koledzy z kodu, zadać mi pytanie, a dlaczego pan poszukuje tych struktur? Dlatego, że to, co robicie, można ocenić jako destabilizowanie sytuacji w kraju i dezinformowanie o sytuacji w kraju i dezinformowanie Polaków. Jeśli wobec tego dominującymi strategiami waszego funkcjonowania jest destabilizacja i dezinformacja, to należy zadać sobie pytanie, w czyim interesie to czynicie i dlaczego to czynicie? Komu zagraża zmiana, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica, tak zwana dobra zmiana, która opiera się na przywołane w czasie naszej rozmowy rozmaite rozwiązania ustawodawcze, które wpisują się w pewne związki przyczynowe dotyczące waszego działania. Na przykład, jeśli mówimy o kwestii ustawy podatkowej, podatku bankowego, jeśli mówimy o uszczelnieniu VAT-u, jeśli mówimy o wzmocnieniu polskiego biznesu, o czym mówił premier Morawiecki, to pytanie jest takie, jakie grupy interesu zewnętrznego bądź wewnętrznego są narażone na szwank przez fakt, że zostaje to wdrożone. Jeśli w innym filarze przyczyn. Będziemy analizować polskie mocne związanie się z NATO i zbliżający się szczyt NATO w Warszawie, zabieganie o stałe bazy natowskie i wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej i Polski jako lidera tej grupy, to czyje interesy są narażone na szwank, komu to przeszkadza, wobec powyższego pytanie, komu kot służy. I ostatni element z wielu, to jest pytanie o system normatywny, wartości i wspólnoty. Jeśli prezydent mówi, budujmy wspólnotę, twórzmy więzi, rząd proponuje fundamentalną reformę dotyczącą wspierania rodziny, a kot mówi, nie, nie pasuje nam to, my proponujemy zupełnie co innego, to pytanie o poczucie wspólnotowości interesu narodowego Polski jest pytaniem zasadniczym. Wobec powyższego, jakie są związki przyczynowe między dewastacją tych wartości, które proponuje rząd i prezydent, a propozycjami kodu? I w efekcie ostatni element analizy dotyczący czynników pobudzających kod do działania, czyli kalendarium zdarzeń. Kiedy kod wypływa na przestrzeń publiczną, kiedy uaktywnia się? Wtedy, kiedy poruszane są newralgiczne aspekty i sfery życia grupy interesów. Trybunał Konstytucyjny, powiedzieliśmy, ustawy ekonomiczne, powiedzieliśmy by budżet, biznes, ustawa o służbie cywilnej, od razu odzywają się ci, którzy byli beneficjentami ówczesnej władzy, władzy PO i PSL-u. Próbujemy budować nową rzeczywistość i więzi wspólnotowe Polski w oparciu o niekwestionowane autorytety bohaterów, żołnierzy wyklętych i natychmiast pojawia się kontrnarracja, narracja, która znowu ma splugawić, oczernić żołnierzy wyklętych. Wchodzimy w przestrzeń ujawniania złej biografii wielu osób w rzeczywistości polskiej, czyli działania Instytutu Pamięci Narodowej i natychmiast kontrakcja. Pojawia się ustawa o uposażeniu Służby Bezpieczeństwa i oczywiście natychmiast kontrakcja. I we wszystkich tych kontrakcjach pierwsze skrzypce gra Komitet Obrony Demokracji. Wobec powyższego pytania, które dzisiaj sobie stawiamy, dotyczące intencji kodu, źródeł funkcjonowania kodu i jego finansowania, są pytaniami o bardzo istotnym znaczeniu. Próbujemy rozkodować siłę, która w tej chwili przede wszystkim doprowadza do destabilizacji kraju, podważenia autorytetów władzy szeroko rozumianej, wykonawczej, ustawodawczej, ale również dezinformowania opinii publicznej w kraju i za granicą o tym, jak się sytuacja w Polsce ma. Dlatego tak poważna rozmowa, dlatego tak poważny temat, dlatego tak istotne próby dociekania.
No, dziękujemy panie profesorze za te godziny spędzone tutaj razem, by informować i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Teraz chyba tylko nam pozostaje piosenka Sławy Przybylskiej, Czarny Kot. Ale to jest o miłych zwierzakach, więc nie będziemy chyba ich tak jakoś dotykać, obrażać. Może inna niech będzie, bo to jest Polska. Krzysztof Krawczyk, ja dziękuję bardzo za obecność. No i życzymy wytrwania, determinacji, wytrwania w pracy poselskiej, no i też radości z tej pracy, bo chyba to też jest ważne, prawda, żeby czuć sens.
Ja myślę, ojcze, jeśli mogę, dwa zdania na koniec. Pierwsze to takie, że raduję się, że jestem tutaj ponownie, bo tak się tu dobrze czuję i to są ważne Polaków rozmowy po prostu. Temat jest pulsujący, temat jest newralgiczny. Wszyscy jesteśmy zakłopotani w tym, żeby, mówiąc potocznym językiem, rozkminić ten kod, zrozumieć ten kod, o co im chodzi. I nie odmawiamy ludziom prawa do innych poglądów, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w sposób nieuprawniony opisywać rzeczywistość Polski w nieprawdzie. Jeśli ta rzeczywistość i ten nieprawdziwy opis przenika do narracji również poza krajem, no to mamy poważny kłopot. Dlatego też prosiłbym na koniec radiosłuchaczy o nieustępliwość. Prosiłbym o to, żebyście nie dali sobie Państwo zamknąć ust zarówno w dawaniu świadectwa poparciu pożądanym zmianom, które proponuje rząd pani premier Szydło, jak i nie dania sobie wydrzeć przestrzeni, wolności i niezależności Polski. Nikt nam zdobyczy ostatnich wyborów nie może odebrać. Musimy być solidarni w dalszym ciągu.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan gość, pan poseł profesor Jacek Kurzępa był naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie. I za wszystkie telefony od Państwa. Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.